Spotkanie z reportażem.
Dzień dobry, Monika Białek. Zapraszam na kolejne spotkanie z reportażem. Ze mną w studiu radiowym dwie studentki dziennikarstwa, Natalia Kotara.
Dzień dobry.
I Laura Młodochowska.
Dzień dobry.
Dzisiaj zaprezentujecie pierwszy raz swoje prace zaliczeniowe, reportaże, które robiłyście w ogóle pierwszy raz w waszym życiu, prawda?
Tak, to był pierwszy reportaż, z którym się spotkałam w moim wykonaniu.
Pani Lauro?
Po raz pierwszy wykonywałam wszystko, co jest związane z reportażem, bo było to pierwsze styknięcie się z prawdziwą pracą reportera.
A jakie wrażenia?
Świetne. Niesamowicie było wdrożyć się od początków w taką pracę, poznawać tajniki pracy reportera od samego początku i uczestniczyć, tworzyć swój własny projekt od zera.
Bo to jest nie wasze pierwsze w ogóle zetknięcie z pracą dziennikarza radiowego. Nie studiowałyście dziennikarstwa wcześniej. Jesteście po licencjatach innych.
Tak, ja po politologii, a Natalia?
Ja jestem po stosunkach międzynarodowych.
Czyli macie wiedzę już bardzo specjalistyczną. Pomagała wam przy wyborze tematu?
Nie do końca. Jednak te tematy bardzo mocno odbiegały od naszych wcześniejszych, powiedzmy tak, zainteresowań. No, wybór tematu w moim przypadku był taki impulsywny. Chciałam, żeby historia była ciekawa i emocjonalna przede wszystkim.
Mhm. W moim przypadku temat wynikał z samego zainteresowania modą, z którą się czuję bardzo związana i też z możliwości kontaktu z wieloma ludźmi ze świata mody.
Aczkolwiek politologicznie będą politologiczne nawiązania w pani reportażu, ale o reportażu porozmawiamy sobie już po wysłuchaniu pani pracy. Zaczniemy jednak od pracy pani Natalii. Natalia Kotara, reportaż 7000 kilometrów. Posłuchajmy zapowiedzi reportażu.
Wtedy moi dziadkowie potem przetransportowali jego ciało do Polski, żeby odbył się pogrzeb, różaniec, no i to wszystko. I wtedy właśnie pierwszy raz, pierwszą taką pamięć, jak widziałam mojego ojca na żywo, no to była po prostu wizja jego na różańcu w trumnie.
A więcej usłyszycie w reportażu pod tytułem 7000 kilometrów. Zapraszam, Natalia Kotara.
Zapowiedź brzmi bardzo ciekawie, intrygująco. Trochę nawet powiedziałabym przerażająco. Jakieś 7000 kilometrów, jakaś odległość. Tutaj mamy śmierć, śmierć ojca, o której mówi młoda kobieta, no będzie coś niezwykle pewnie wstrząsającego i wzruszającego. Tak będzie pani Natalia, tylko proszę nie zdradzać wszystkiego.
Będzie. Będzie dużo emocji, zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych.
Proszę tylko powiedzieć, kim jest główna bohaterka.
Główną bohaterką jest moja koleżanka, moja współlokatorka.
Czyli młoda kobieta,
młoda
z którą
kobieta.
Pani się bardzo dobrze zna.
Dokładnie.
Namówiła ją pani na zwierzenia.
Udało się.
Posłuchajmy.
Dwa lata po ślubie moich rodziców, mój ojciec został zmuszony do tego, żeby wylecieć do Stanów. Początkowo moja mama została ze mną i moją siostrą. I to było, jak ja miałam rok. I potem sytuacja się znowu nieco zmieniła i gdy skończyłam dwa lata, może miałam trzy, nie jestem pewna, wyleciała też moja mama i w tym czasie ja i moja siostra zostałyśmy pod opieką mojej babci, a moi rodzice zamieszkali wtedy w Stanach z planem powrotu do Polski. To początkowo zaczęło się od tego, że mieli wylecieć na rok, potem się przedłużyło. W tym czasie moja mama miała też wizę, więc co jakiś czas wracała jak mogła. czego ja za bardzo nie pamiętam, byłam za mała, więc nie mam za bardzo pamięci mojej mamy tak fizycznie, widząc ją. No, ale sytuacja się zmieniała tak naprawdę cały czas i koniec końców zostali tam na bardzo, bardzo długo. To już nawet nie było, że ktokolwiek oczekiwał ich powrotu. Ostatni raz moja mama była w Polsce, o ile się nie mylę, na komunii mojej siostry. To ja wtedy miałam 4 lata może? W każdym razie, gdy było oczekiwane, że rodzice będą z dzieckiem w tamtym czasie, byłam wtedy z moim ojcem chrzestnym i z matką chrzestną mojej siostry. Bo moja matka chrzestna również wtedy w tym czasie była w Stanach. Czułam się dość niezręcznie. Ludzie też się troszeczkę inaczej patrzyli. Znacząca część tych osób wiedziała, że to nie są moi rodzice. W ogóle całe też przygotowanie do komunii wyglądało dość niezręcznie, bo ja sama nie wiedziałam, co mam robić. Kiedy na przykład, nie wiem, ksiądz powiedział w pewnym momencie pocałuj matkę w policzek, później pocałuj ojca w policzek. Ja wtedy tak naprawdę stałam i tylko się rozglądałam, patrzyłam się dookoła, co robią inni, bo sama nie wiedziałam, jak w tej sytuacji mam się w ogóle zachować. Mój ojciec chrzestny i moja ciocia w tamtej sytuacji też nie wiedzieli, co mają zrobić. To była ogólnie niezręczna sytuacja dla wszystkich dookoła, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o moją relację z ojcem, najwięcej co pamiętam, to mimo to, że mieliśmy taką relację przez Skype'a przez większość czasu i tylko te weekendowe rozmowy, to ja zawsze uważałam, że ja mam kontakt ze swoim tatą dużo lepszy niż z mamą. Mimo, że z mamą w każdy weekend była rozmowa, każda sobota i niedziela, jak w zegarku. Tak z tatą tak nie było. Z tatą to już było różnie. Rozmawialiśmy w każdy weekend, czasami rozmawialiśmy 2 razy w miesiącu, czasami raz w miesiącu. To ja uważałam, że mieliśmy super kontakt. Uważałam, że w ogóle jestem mniejszą wersją jego, że dogadujemy się fantastycznie i tak dalej. I później, jak miałam 13 lat, to mój tata zmarł wtedy, więc nigdy ten nasz kontakt nie miał szansy aż tak się rozwinąć.
Jest gotowy i raczej już nie będzie, gdy odchodzi bliski, pęka na pół serce. Czasem to czujemy, podświadomość daje znaki, lecz świadomy umysł nie dopuszcza do tej straty.
Mój tata zmarł w ciężkim wypadku. Wtedy moi dziadkowie przetransportowali jego ciało do Polski, żeby odbył się pogrzeb. Wtedy właśnie pierwszy raz, pierwszą taką pamięć, jak widziałam mojego ojca na żywo, no to była po prostu wizja jego na różańcu w trumnie.
Wszystko ma swój kres, jest koniec i początek, życie jak i śmierć, to bardzo trudny wątek, choć każdy dobrze wie, to jest dalej temat tabu, nie skłębiamy wiedzy i czujemy później...
Dostaliśmy telefon, wszyscy nagle w domu, moja babcia, moja siostra zaczynają płakać, a ja dowiadując się o śmierci mojego ojca, nie przyjąłam tego wcale, poszłam do siebie do pokoju i nie wiedziałam w sumie, jak mam zareagować. Troszeczkę do siebie też tej myśli nie dopuszczałam. Ale początkowo myślałam, że bardzo dobrze sobie z tym radzę. No i tak było do momentu pogrzebu. Wtedy jakby wszystko tak we mnie naraz walnęło. Wtedy zaczęłam to dużo ciężej przeżywać, przechodzić. Potem też miałam troszkę ciężkich miesięcy. Później jakoś przypadkowo usłyszałam od rodziny, że mój ojciec wylatując planował wylatywać tylko na 15 lat. Więc ja później przez miesiące żyłam w przekonaniu, że jeszcze rok, dwa, może trzy i wszystko by wróciło do normy, w ogóle by inne były relacje. No ale po czasie wszystko wróciło do takiej naszej, powiedzmy, normy. Wszystkim nam udało się po tym pozbierać. Ale też potem zmieniło się to, że kontakt z moją mamą zaczął się taki robić dość często. Już dzwoniła też na telefon domowy, kiedy tylko miała okazję.
Przez telefon, czy nawet przez kamerkę, choć nie ma ich przy tobie, wiesz, że oddaliby serce, by teraz być przy tobie i powiedzieć, będzie dobrze. Nie martw się na zapas, po burzy wyjdzie słońce.
Sytuacja też po paru latach też się zmieniła. Zaczęło się robić troszkę ciężej w domu i my z siostrą obydwie, mimo młodszego wieku, w sumie mojego, bo moja siostra już w tym czasie miała 18 lat, byłyśmy świadome tego, jak mojej mamie jest ciężko przez fakt, że ona jest tam sama i nigdy nie chciałyśmy jej w żaden sposób zamartwiać czymś, co się dzieje u nas w Polsce. Mówiłyśmy, że wszystko jest super i kolorowo. Ale prawda była taka, że w pewnym momencie moja siostra musiała zastąpić moją babcię, jeżeli chodzi o wychowywanie mnie. Ona już wtedy musiała przejąć rolę rodzica, musiała chodzić na moje zebrania. Przez to, to ja jestem bardzo blisko ze swoją siostrą, to nas bardzo zbliżyło. Mamy taką dość nietypową relację, bo ona jest ode mnie faktycznie niewiele starsza, ale relacje mamy trochę jakby matka z siostrą w jednym, powiedzmy, że jesteśmy blisko ze sobą jak siostry, jesteśmy bardzo ze sobą szczere i otwarte, ale mimo to jak trzeba, to moja siostra też potrafi mnie postawić do pionu. Dla mnie wręcz była dziwna relacja, kiedy moi znajomi, moje koleżanki, kiedy miały dwóch rodziców normalnie na co dzień. Dla mnie to było aż takie trochę no, nie do pomyślenia, mimo że to się dla każdego wydawało normalne. Tak moja norma była kompletnie inna. Zdarzało się, że powiedzmy na wycieczkach szkolnych moja koleżanka ze swoją mamą, nie wiem, pływały sobie razem w rzece i się super bawiły. To wtedy ja się na pewno bardzo zastanawiałam, co by było gdyby. Zastanawiałam się, jakby wtedy moje życie wyglądało. Często miałam tak, że zastanawiałam się, dlaczego podjęli decyzję taką, żeby wyjechać bez dzieci. Jak ja byłam mała, nie byłam w stanie tego zrozumieć, bo wtedy w mojej głowie to było takie banalnie proste, że zabierasz ze sobą dzieci za granicę i żyjecie sobie razem. Zrozumiałam, że gdyby oni tak naprawdę zabrali mnie i moją siostrę ze sobą, to my nie miałybyśmy takiego życia, na jakie oni nam pozwolili w Polsce. Jak skończyłam liceum i miałam już swój paszport, moja mama kupiła mi bilet, wszystko mi tak naprawdę załatwiła i miałam wtedy lecieć pierwszy raz tak naprawdę, żeby ją zobaczyć. To była trochę dziwna i na pewno bardzo nietypowa sytuacja. Jednak wiedziałam, że z moją mamą znamy się super, zwłaszcza, że ja z moją mamą też byłyśmy też ze sobą bardzo szczere, otwarte i to nie była taka relacja, nie wiem, wymuszona, tylko miałyśmy bardzo dobrą zawsze, mimo to, że one były telefoniczne czy przez Skype'a, to relacje miałyśmy super. Ale mimo to, to jednak wiadomo, ja byłam przyzwyczajona do tego, że widziałam ją tylko na kamerce, więc zobaczyć ją na żywo, to ja już przedtem czułam się zestresowana. Mimo, że to była moja mama, to czułam taki stres. Cały 9-godzinny lot też się stresowałam. No i w końcu przyleciałam, już byłam na miejscu, zobaczyłyśmy się z mamą, moja mama była przeszczęśliwa, a ja byłam na pewno na początku bardzo niepewna siebie. Rozmawiałam z nią normalnie, cały czas tak jak rozmawiałyśmy zawsze, ale byłam niepewna swojego zachowania, co mi wypada, czego mi nie wypada, czy mam się czuć z nią tak swobodnie, jak się czułam zawsze rozmawiając z nią na Skype'ie, czy mam jednak troszeczkę się, nie wiem, lepiej zachowywać, żeby się z lepszej strony pokazać. Przez pierwsze kilka dni miałam taką niepewność, że co jednak jak spędzimy, nie wiem, tyle dni pod jednym dachem w ciągłym kontakcie, to może ona jednak stwierdzi, że nie jestem taka super, jak jej się wydawało, czy coś. Ale nie, jednak wszystko się dobrze skończyło, no i to były jednak jedne z najlepszych wakacji w moim życiu, kiedy miałam możliwość nie dość, że odwiedzić mamę, to jeszcze spędziłyśmy super czas i to też nam pozwoliło na to, że jesteśmy tak naprawdę od tamtego momentu bliżej niż byłyśmy kiedykolwiek.
To był reportaż Natalii Kotary, 7000 kilometrów. Urywa się dość gwałtownie, zabrakło mi zakończenia.
Też mam takie wrażenie. Tak naprawdę nie wiedziałam, jak to zakończenie można ugrać inaczej. No mamy na końcu happy end i ten happy end chciałam, żeby został do końca.
Historia bardzo smutna w gruncie rzeczy, mówiąca o, dotykająca problemu, który dzisiaj jest problemem dość aktualnym w Polsce. Mówimy po wstąpieniu do Unii Europejskiej pojawił się u nas problem społeczny nazwany eurosierotami. To są właśnie dzieci zostawione przez rodziców, którzy zdecydowali się na emigrację zarobkową. Zostawiają te dzieci w Polsce, najczęściej z dziadkami, właśnie po to, żeby nie zaburzać im ich świata. No ale tu mamy inną troszkę sytuację. Rodzice wyjeżdżają dużo dalej, poza granicę Unii Europejskiej, na inny kontynent, więc te kontakty bezpośrednie są siłą rzeczy mocno ograniczone. Ale jednak świat pani bohaterki został zaburzony.
Tak, został zaburzony. Na pewno problematyczne było to, że jej rodzice byli w Stanach nielegalnie. Nie mogli wrócić, ona również nie mogła tam wyjechać. Ewentualnie mogliby zabrać ją i jej siostrę razem z nimi, ale tak jak ona wspomniała, to by było dużo trudniejsze. Nie mogłaby tam legalnie się uczyć, legalnie pracować. To by było na pewno dużo problematyczne. Bardzo problematyczne.
Ja rozumiem decyzję rodziców, którzy byli przekonani, że robią dobrze dla swoich dzieci, dla swoich córek, że zostawiają je zabezpieczone. Ale to chyba jednak jest za mało, prawda?
Na pewno. Na pewno to jest za mało. Jednak no nie oszukujmy się, dzieci potrzebują bliskości rodzica. Na pewno to może rzutować na późniejsze życie dzieci, na pewno i też na relacje, tak? Bo tutaj jednak ta relacja z rodzicami była telefoniczna, internetowa. I no, to może być takie nienaturalne. Też moja bohaterka mówi o tym, że dużo zastanawiała się, dlaczego jej rodzice tak zrobili, że pojawiała się czasami zazdrość, gdy widziała swoich znajomych, koleżanki bawiące się z rodzicami.
W reportażu mamy scenę pierwszej komunii. To jest taka bardzo wymowna scena, gdy ona jest jedynym dzieckiem, które obchodzi to święto bez rodziców. Jest w otoczeniu bliskich jej osób, dorosłych, ale to nie są rodzice.
No nie, niestety. Są to rodzice chrzestni, nawet nie do końca, bo ciocia zamian za matkę chrzestną, która również była w Stanach i nie była w stanie przybyć na tą komunię. Jednak to była ciężka sytuacja, zarówno dla takiego małego dziecka, jak i również dla tych osób, z którymi ono było.
Możemy się wczuć w tę sytuację, w tę rolę. Ona dobrze wybrzmiała w reportażu. Na szczęście mamy tutaj happy end, chociaż połowiczny, bo scena ze śmiercią ojca jest sceną niezwykle mocną, bardzo poruszającą, ale trochę ją pani rozbiła tą muzyką.
No niestety, chciałam jakoś zrobić przejście, które no nie do końca mi się udało, ale no...
Wysłyszała pani
tak,
to?
Wysłyszałam teraz. To niestety.
Już teraz
tak,
by pani
teraz
tego
już,
nie zrobiła.
Teraz już bym to wyrzuciła.
Ten nasz cykl ma takie również zadania edukacyjne i szkoleniowe dla przyszłych adeptów sztuki reportażu. Tu warto sobie powiedzieć, że w reportażu to jest to miejsce, gdzie trzeba zostawić odbiorcom, słuchaczom czas na przeżycie pewnych emocji. A tu pani tego czasu im nie podarowała. Wbiła pani muzykę, która no jest bezpieczna, nie? Bo nie popłyną łzy, ale jednak w reportażu chodzi nam o emocje. Gdyby ją wyrzucić, byłoby dużo lepiej. Jeszcze jest jedna rzecz, która się u pani w reportażu pojawia, to są efekty akustyczne, których ja też nie do końca zrozumiałam. Tam na przykład są klucze. My o tym rozmawiałyśmy na zajęciach, prawda? Myślałam, że to jest przestrzeń jakaś zamknięta. Zaczęłam się zastanawiać, czy ta nasza bohaterka nie znalazła się w więzieniu przez przypadek. Dlaczego pani zastosowała taki zabieg estetyczny?
Klucze pojawiły się w momencie, gdy bohaterka powiedziała, że nikt nie oczekiwał już powrotu tych rodziców. Natomiast to mogło zabrzmieć tak, bo właśnie bohaterka posiada klucze z bardzo dużą ilością breloczków z różnych miejsc i jednak to było takie mocne trochę, tak.
Okej, to jest bardzo cenne, że pani widzi dźwiękami, tak to nazywamy w radiu. Buduje pani obrazy dźwiękami, super, ma pani to wyczulenie. Nie zawsze akurat. Teraz to jest pierwsza pani praca, więc tutaj dużo trzeba wybaczyć. Nie zawsze ten obrazek w tym miejscu dobrze się sprawdza. Natomiast niewątpliwie bardzo mi się to podoba, że pani myśli dźwiękami i to jest świetne. Można te efekty wykorzystać, ale troszkę w innym kontekście. Niemniej wielką pani zasługą było to, że udało się pani stworzyć taką sytuację rozmowy bardzo intymnej, wyciągnąć takie zwierzenia niezwykle prywatne od swojej koleżanki. Czy pracowała pani nad tym, czy to się już jakoś tak po prostu samo potoczyło, czy to, że się tyle, tak długo znacie, było pomocne, czy przeszkadzało?
To samo się tak naprawdę potoczyło, ale czy to, że się dobrze znamy, było pomocne? No niekoniecznie, bo starałam się nie wnikać w szczegóły. Szczegóły znałam i wiedziałam, że szczegóły mogą być bolesne dla mojej rozmówczyni, więc wolałam tak troszeczkę po wierzchu.
Troszkę ją pani oszczędziła.
Troszeczkę tak, oszczędziłam.
Następnym razem to już warto dotknąć tych bolesnych ran. Zawsze się można z tego wycofać. Tutaj rozumiem, jest sympatia, jest przyjaźń, więc nie chcemy ranić tych osób, które są dla nas ważne. Natomiast w reportażu idziemy o krok dalej. Niemniej praca bardzo mi się podobała, też została wysoko oceniona i przez nas, i przez grupę, więc gratulacje.
Dziękuję bardzo.
Spotkanie z reportażem. Wracamy do pani Laury Młodochowskiej. Pani Lauro, za chwilę posłuchamy pani reportażu pod tytułem Miron. Kim jest główny bohater, ale bez zdradzenia szczegółów, tylko oczywiście, tak wprowadzająco proszę nam powiedzieć.
Oczywiście. W kwestii wprowadzenia mogę powiedzieć tyle, że Miron był moim współpracownikiem. Dzięki pracy mogliśmy się poznać i umożliwiło nam też stworzenie tego reportażu. Bardzo dziękuję Mironowi za to, że podzielił się swoją historią, która jest niesamowita, wielowątkowa i mam nadzieję, że się spodoba.
Posłuchajmy zapowiedzi.
Przede wszystkim próbować szczęścia we wszystkim, niezależnie czy to się uda, czy nie, bo wszystkiego jest jakaś tam lekcja w życiu, że spotkasz kogoś, nauczysz się czegoś, może czegoś się nie nauczysz, może kogoś czegoś nauczysz.
O wielokulturowej miłości i wielkich modowych marzeniach zapraszam na reportaż pod tytułem Miron. Laura Młodochowska.
Wielokulturowa miłość, tak pani zapowiada tę opowieść. Jaka to będzie miłość, to zaraz za chwilę się dowiemy, usłyszymy. O Mironie już pani częściowo powiedziała, to rozumiem, że to jest ktoś, kto jest, nie jest z Polski, tak?
Nie jest. Jego mama jest Polką, co prawda. Jest pośrednio przywiązany do Polski, niemniej jednak wychował się przez większość swojego życia w Macedonii. Jest także synem Albańczyka, także można interpretować też ten tytuł następująco, iż o wielokulturowej miłości mówimy w przypadku jego rodziców.
Posłuchajmy opowieści o Mironie.
Urodziłem się w 1994 roku w Macedonii i to było już trzy lata już po wtedy, kiedy się rozpadła Jugosławia. To się urodziłem w takim nowym państwie już tak naprawdę. Urodziłem się w Macedonii, konkretnie w mieście Bitola. Znane miasto z filmów i tak jest tak generalnie znane jako miasto konsulskie, bo tam wszyscy konzuli byli w czasach otomańskich. Około 60 konzulów było. Drugą ciekawostkę, co mogę powiedzieć o mieście, w którym się urodziłem, jest takie, że jest ono położone na starym mieście antycznym Heraklei Linkesty, co jest pierwszym miastem wybudowanym przez Filipa I Macedońskiego, ojca Aleksandra Makedońskiego. Jest bardzo małym miasteczkiem, ale bardzo bogaty w kulturę. Mieszkają tam, jest taki miks narodowości, bo są dużo, jest większość jest Macedończyków, Albańczyków, Turków, też trochę Żydów i trochę Greków. Ja się konkretnie urodziłem, mój tata jest Albańczykiem i rodzina taty, co imigrowali z Albanii, z Tirany w latach 20. 30. A mama moja jest z Polski, z Łodzi. I tak się urodziłem w takim miejscu, gdzie w domu było taki miks kulturowy, powiedzmy. Przyjeżdżałem dużo do Polski, bo miałem babcię w Łodzi. To też byłem tak, powiedzmy, bardzo dobrze znałem już tą kulturę polską, a wychowywałem się w takim miksie kulturze, że było i religijnym, i, no, i kulturowym. Kończyłem szkołę podstawową w języku albańskim, ale przed tym chcę powiedzieć, że też w 2001 roku, przed czym zaczął szkołę, była wojna w Macedonii domowa, tak zwana. I musieliśmy wyjechać do Polski, pamiętam, tylko to nie tak detalicznie nie wiem wszystkiego. I z tego musiałem trochę też chyba rok zacząć później szkołę z tego powodu. Ale kończyłem podstawówkę w języku albańskim, potem kończyłem szkołę średnią u nas, to było tak 8 plus 4. To właśnie szkołę średnią skończyłem w języku macedońskim, kończyłem gimnazjum. Miałem kierunek języczny, literaturę i języki, chyba nie wiem, jak to się mówi w polsku. Było zawsze tak, że latem się przyjeżdżało na 2 miesiące wakacji i się do babci jechało, bo nie miałem, ja tylko miałem babcię w Polsce, niestety. I dopóki moja babcia była żywa, to przyjeżdżaliśmy do 2012 roku, ale potem to tak się skończyło. Ale zawsze wspominam tą Polskę, nie wiem, jaką moje dzieciństwo przeszło, takie lato u babci, te 2 miesiące w Łodzi, plus, że przychodziłem z Macedonii, to u nas takich dużo rzeczy nie miała. Polska to wtedy było tak, że dużo rzeczy, co nie mieliśmy u nas, to się kupowało w Polsce. Zawsze się chciało przyjeżdżać i zobaczyć. No jak się skończyła wojna domowa w Macedonii, to się wróciliśmy po prostu, bo też to było tak, ja pamiętam, że dużo nie byliśmy w tej Polsce, bo mój tata niestety miał tą pracę swoją też w Macedonii. To się chyba wróciliśmy tak po 3-4 miesiącach, jak to się wszystko uciszyło. I się wróciliśmy do swojego domu po prostu. No zawsze mnie bardziej pociągało, żebym do Akademii Sztuk Pięknych. Ja chciałem albo być rzeźbiarzem, albo chciałem być malarzem, ale tak zawsze mnie ciągnęło, że do tej szkoły artystycznej. To ja się, już jak było tak blisko studiów, że trzeba wybrać jakie studia, jak się chce, to ja się przygotowywałem bardziej pod Akademię Sztuk Pięknych, kierunek rysunek. Tak z rok czasu miałem lekcje ekstra, przygotować się na ten na egzamin wstępny. Tylko tak się jakoś powiodło, moje drogi, bo nie udało mi się dostać tam, gdzie chciałem, bo tam były jakieś tam zaległości w datach, coś tam się nie pasowało. A modą się interesowałem, tak prawdę mówiąc, że to zawsze gdzieś tam było, tylko nie był taki interest bardzo, no, że całe życie mówiłem, ale będę projektantem. Nie, chciałem być artystą przede wszystkim. A modą, generalnie potem, jak się nie udało mi się dostać na studia artystyczne, tak to ja chciałem, to zacząłem się interesować bardziej modą i, tak prawdę mówiąc, zainteresowałem bardziej się historią mody. Mnie zafascynowało to, że jest tak powiązana wszystkim tym, co się działo w świecie, tak naprawdę, i że ona też, moda po prostu definiowała też dużo rzeczy, które człowiek pomyśli, że to jest taki mały detal, ale naprawdę to znaczy, ma jakieś znaczenie. No i potem się dostałem bardzo fajne stypendium też na studia i to były studia modowe. To myślałem, że uda mi się połączyć jedno z drugim, że jest studia artystyczne i modowe. I tak naprawdę było, tylko chociaż tam jest trochę inny, że nie masz takiej wolności artystycznej, jak, no jest ta wolność, tylko pracujesz po prostu dla ludzi i kreujesz dla nich potrzeb. A bycie artystą jest chyba takie, mieć bardziej swobodę, taki szerszy punkt widzenia niż w modzie, ale to tak się zaczęło tak naprawdę. Studia modowe zacząłem w Stambule i to było, zacząłem w 2016 roku, a skończyłem studia w 2019. Dostałem stypendium jeszcze na studia magisterskie do Paryża. Pojechałem do Paryża w 2019 roku. Niestety wszyscy wiemy, jak to się skończyło, bo w 2020 już, jak ta pandemia była, to musiałem się wrócić. Studia magisterskie nie skończyłem, ale z drugiej strony jestem zadowolony może, że mieszkałem w tym Paryżu trochę. Widziałem, jak to wszystko funkcjonuje. A na studia zawsze jest jeszcze czas. Chociażbym teraz wybrał jakiś inny kierunek niż moda, żeby uzupełnić się jakoś inaczej, kreatywnie, a nie tylko mieć jeden kierunek i się inspirować tylko tym, tylko chyba myślę, że jakiś inny kierunek, co jest blisko tego, by był też, nie wiem, scenografia teatralna też mnie interesuje. To by było też coś fajnego, ale to na razie w planach jeszcze dalekich, powiedzmy. Paryżu tak naprawdę jest dużo możliwości, jeżeli się zna dużo ludzi. Myślę, że szkoła też pomaga w tym, bo niestety domy mody takie też duże potrzebują tych stażystów, niestety, żeby pomagali. Mi się udało dostać staż do Paco Rabanne, który naprawdę bardzo chciałem, bo mi się bardzo podobało. Dzień dzisiaj mi się podoba, to jedna z takich inspirujących marek, ale nie udało mi się, bo ta pandemia. Ale też były takie momenty, gdzie udało mi się po prostu też popracować w innych takich, no, showroomach, powiedzmy. Też udało mi się współpracować z taką piosenkarką francuską, zrobić jej kostiumy na jej występ dla Olimpii. To też było takie, że pierwszy raz robisz coś, co nigdy nie robiłeś, i to było fajne uczucie pójść na koncert i zobaczyć swoje kreacje. W krótkim czasie trzeba się ogarnąć, plus w Paryżu trochę tam trzeba się, nie wiem jak to powiedzieć, były jakieś limity finansowe też, budżety i tak dalej, to pierwszy raz coś takiego robisz, ale mi się bardzo to podobało i chyba tak jeszcze bardziej mi się tam... To nie było jakieś wow, albo że to wszystko tak, tylko to była taka próba, powiedzmy, że nie było perfekcyjne, ale to było fajne, bo wszystko to było tak... To rozwinęło, żebym chciał w tą stronę, nie jako stylista, tylko bardziej takie, no, scena, że spracować sceną. Muszę powiedzieć tak, że ja nigdy nie mieszkałem w Polsce. No ja kiedyś mieszkałem, może tak najdłużej to 6 miesięcy albo coś takiego jako dziecko, bo przyjeżdżałem z mamą, bo mama jeszcze trochę tam pracowała. To muszę powiedzieć, że zawsze chciałem zobaczyć, jak się mieszka w Polsce. To teraz była ta możliwość przyjść tutaj do pracy. No teraz jestem w Gdańsku tak naprawdę i Gdańsk jest troszkę specyficzny dla mnie. Jeszcze tak po tym roku, co mieszkam tutaj, to jeszcze uważam, że się nie porobiliśmy z Gdańskiem. Rok czasu jest dużo, ale jak pracujesz i tak dalej, to chyba myślę, że potrzebujesz więcej czasu, no bo poznajesz ludzi w pracy, ale chyba jeszcze musisz się dousłupełnić, poznać ludzi poza pracą i żeby stworzyć sobie już tak ułożyć życie na nowo, to jest trochę ciężko w nowym mieście, plus nie znając nikogo. Także jesteśmy chyba na dobrej drodze. Rada dla osób w twoim wieku to jest taka, żeby po prostu zawsze, przede wszystkim próbować szczęścia we wszystkim, niezależnie czy to się uda, czy nie. Bo z wszystkiego jest jakaś tam lekcja w życiu, że spotkasz kogoś, nauczysz się czegoś, może czegoś się nie nauczysz, może kogoś czegoś nauczysz, ale ile więcej masz taki experience, który ci daje ciebie jakąś satysfakcję i pomaga ci w dążeniu do celu, to nie, to jest to fajne, pozytywne, ale bo są takie plusy i minusy w życiu. Ja już mieszkałem w Stambule, mieszkałem w Paryżu, teraz w Polsce, tak zmienianie tych wszystkich lokalizacji, uczenie się na nowo. Zawsze trzeba pamiętać też, że się zostawia kogoś z tyłu, tak jak rodzinę, przyjaciół i tak dalej. Ale to, żeby nie był takim problemem. Zawsze po prostu żyjemy też w takim czasie, że technologia i tak dalej i wszystko jest łatwiej. Ale zawsze dążyć to, co się chce. Chociaż czasami się trafi, że nie będzie też dobrze i nie będzie to, co myśleliśmy konkretnie, że chcemy, ale warto spróbować.
Bardzo ciekawy bohater, bardzo ładnie mówi, miły głos. Czy coś pani zmieniłaby w swojej pracy, w swoim reportażu?
Zdecydowanie. Historia Mirona pozwala na rozwinięcie tylu wątków, których mam wrażenie, że nie wykorzystałam. Uważam, że mogłam pociągnąć mojego rozmówcę bardziej za język, jak to się mówi, i dopytać o różne etapy jego życia, chociażby o wojnę. To jest nie do końca wytłumaczony wątek i też nie do końca Miron przedstawił na pełen przebieg sytuacji, co mogłam też dopytać. Ponadto o kulisy pracy w modzie, to też jest niezwykle ciekawy wątek
o ten czas paryski, prawda?
Tak, oczywiście. Poruszenie samego wątku znaczenia znajomości w pracy w modzie, to też byłaby niezwykle, to też był materiał na osobną rozmowę. I dodatkowo może jeszcze Miron chętnie by opowiedział o swoim życiu w Polsce więcej, też mi się tak wydaje.
Niemniej, no fajnie, że pani tutaj zauważyła, co można by było zmienić. Taka jest prawda, że każde dzieło możemy poprawiać wielokrotnie, ale stworzyła pani niezwykle ciekawą opowieść o człowieku, który no, jest taką mieszanką wielokulturową, syn Albańczyka, Polki, wychowany w Macedonii, te szkoły z różnymi językami. No jest przykładem rzeczywiście człowieka kosmopolitycznego, podróżującego po świecie. Niewątpliwie zasługuje na to, żeby zrobić o nim reportaż. Naturalnie, zgadzam się, należałoby pewne wątki pogłębić. Można do tego, co pani zrobiła, jeszcze dobudować kolejną część reportażu, ponieważ reportaże, które w tej chwili powstają, już tworzone przez zawodowych reportażystów, mają 30 minut, czasem 40. Tutaj słuchaliśmy 10-minutowej opowieści, więc jest miejsce na to, żeby jeszcze dobudować. Ale pani Lauro, jak na początek, to jest bardzo dobra próba zmierzenia się z tą materią dźwiękową. Jak pani się to pracowało z dźwiękiem?
Przede wszystkim ogromnie dziękuję. Co prawda miałam po raz pierwszy styczność z montażem dźwięku, zbieraniem dźwięku wraz z moim bohaterem. Momentami było to wymagające zajęcie ze względu na to, że nie miałam wcześniej styczności. Niemniej jednak sam montaż sprawił mi ogromną przyjemność.
Czyli ta selekcja materiału, a dużo miała pani nagranego tekstu?
Wydaje mi się, że mimo wszystko nie. O ile dobrze pamiętam, było to w okolicy 15 minut.
O, to rzeczywiście niedużo. Tak. To z 15 wybrać 10 nie jest trudno. Myślałam, że znacznie więcej.
Tak, zdecydowanie.
Mówiła pani o tym spotkaniu. Nie ma tutaj zbyt wielu efektów akustycznych. Zdecydowała się pani na jeden zabieg stylistyczny, na muzykę. Skąd taki wybór?
Tak, uważałam, że historia Mirona nie potrzebuje zbyt wielu efektów. Niemniej jednak ten podkład muzyczny nadawał pewnego tonu. Wypowiedzi Mirona nie potrzebowały szybszej muzyki, bardziej...
Nie trzeba było dynamizować poprzez muzykę. Rzeczywiście ta muzyka, którą pani wybrała, ona tworzy świetny nastrój. Mhm.
Świetnie, bardzo mnie to cieszy.
Natomiast to też już, co pani mówiłam wcześniej na zajęciach, trochę było jej za dużo.
Tak, tutaj zaryzykowałam jednak z muzyką.
Warto było, muzyka jest takim czynnikiem, elementem kompozycyjnym, wykorzystywanym chętnie przez reportażystów. Rzeczywiście można zrobić klamrę kompozycyjną, dać z początku muzykę i na końcu. Ona tutaj ładnie nam budowała klimat, natomiast ponieważ mamy cały czas jednego bohatera, to jest monolog, to też on ładnie mówi, nie ma potrzeby go jakoś wzmacniać różnymi efektami. Zachowała pani chronologię wypowiedzi, czyli od momentu, gdy się urodził, chodził do szkoły, dorósł, studiuje, pracuje. Tutaj nie ma niespodzianek. To jeszcze cały czas ta jedna linia melodyczna jest troszeczkę tutaj męcząca w pewnym momencie. Niemniej to jest ta drobna rzecz do poprawy, ale całość robi bardzo dobre wrażenie. Czy trudno było namówić Mirona, żeby udzielił pani takiego wywiadu?
Absolutnie. Miron był bardzo chętny do opowiedzenia mi swojej historii i co też słyszymy, świetnie mu to wyszło. On potrafi z pasją opowiadać o tym, co przeżył, mimo tego, że to nie są zazwyczaj miłe sytuacje. Żałuję, że nie pociągnęłam tematu mody, bo tutaj jeszcze bardziej, wydaje mi się, rozkwitłby w swojej opowieści.
Tak, on ma przecież, zdarzyło mu się co najmniej dwie trudne sytuacje. Pierwsza to jest wojna. No był dzieckiem, może o tym nie pamiętać, ale jednak, no mówię o tym, musieliśmy wyjechać, a później wróciliśmy do domu. Jak to było? To warto by było z nim jeszcze porozmawiać. I druga rzecz, spełnia się jego marzenie. Dostaje się na staż do wymarzonego domu mody i przychodzi pandemia. Jak to się stało, że znalazł się w Gdańsku? Tego też nie usłyszeliśmy. Może nam pani powiedzieć?
Tak, wydaje mi się, że iż nie jest to tajemnicą. Miron znalazł się w Gdańsku przypadkowo, można by tak powiedzieć. Przed dostaniem pracy w modzie w Polsce wrócił do rodzinnego domu i próbował z różnych stron wrócić do pracy. Sytuacja pandemiczna utrudniała mu to. Niemniej jednak trafił do Gdańska. możemy się domyślać, jak bardzo było to ciężkie. Miron mówi bardzo dobrze po polsku, niemniej jednak nie znajdował się w Polsce od czasu dzieciństwa. Ma co prawda rodzinę w Łodzi, niemniej jednak przeprowadzka do zupełnie innego miasta w trochę znanym, trochę nie.
Znalazł tutaj pracę, tak?
Tak.
W zawodzie?
Tak. Rozwija się jako projektant. Chciałby też próbować coraz dalej wypuścić może kiedyś własną kolekcję, bądź też, co być może nie zostało podkreślone w reportażu, pasjonuje go także kostiumografia. Także staje mniej więcej na takim rozstaju dróg i zobaczymy, w którą stronę podąży. Niemniej jednak jego historia może w pewien sposób zainspirować osoby w naszym wieku, które myślą, że w wieku 23, 24, 25 lat to powinniśmy mieć przemyślane całe nasze życie i najlepiej podążać jedną drogą. Historia Mirona udowadnia, że można mieć 30 lat i tak naprawdę cały czas szukać.
No tak, my poszukujemy. Życie to jest ciągłe podejmowanie nowych wyzwań, tak? Także Miron jest niezwykle ciekawym bohaterem. Cieszę się, że pani do niego dotarła. Zachęcam do zrobienia jakby dalszej części tej opowieści. Zarówno jeden reportaż, jak i drugi na szczęście mają szczęśliwe zakończenie. Mamy dwoje bohaterów, jakże innych, i zupełnie dwie różne historie, co udowadnia, że jednak reportaże to jest taka dźwiękowa opowieść o życiu, które nas no pięknie też zaskakuje, bardzo często pozytywnie. Moimi gośćmi były dwie studentki dziennikarstwa, Natalia Kotara i Laura Młodochowska. Dziękuję wam bardzo za tę pracę i za udział w audycji. No i zachęcam do dalszej aktywności na polu reportażu. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia, Monika Białek.
Spotkanie z reportażem.